co dalej mówić o skutkach grzechu. I w zasadzie ciągle wystarczy nam odwrócić Biblię o jedną kartkę, bo chcę teraz się skupić na 4 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej. Sam początek ciągle historii człowieka. Tym razem Kaina i Abla. Ta historia ma kilka etapów. I właśnie to jest ciekawe, że na tym przykładzie możemy zobaczyć, jak się rozwija grzech. Powiedziałem już na wstępie pierwszego wykładu, grzech jest takim miejscem, który został, grzech jest takim słowem, które zostało trochę z kościoła wyprowadzone. Tak mi się wydaje przynajmniej. Może nie z każdego, mam nadzieję. Mam na myśli mówienie o grzechu oczywiście, bo grzech jako taki trzeba wyprowadzić z kościoła, ale mówienie o grzechu. Dobrze, przeczytajmy początek tej historii. Adam obcował z żoną swoją Ewą, a ta poczęła i urodziła Kaina. Wtedy rzekła, wydałam na świat mężczyznę z pomocą Pana. Potem urodziła jeszcze brata jego Abla. Abel był pasterzem trzód, a Kain uprawiał rolę. Tyle się dowiadujemy tylko o tych dwóch bohaterach naszej historii. Kain jest starszy, Abel jest młodszy, Kain jest rolnikiem, Abel jest hodowcą i to w zasadzie wszystko na razie. Co jest dalej? Co czytamy dalej? Trzeci werset. Po niejakim czasie Kain złożył Panu ofiarę z plonów rolnych. Abel także złożył ofiarę z pierworodnych trzody swojej i stłuszczu ich, a Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę, ale na Kaina i na jego ofiarę nie wejrzał. Wtedy Kain rozgniewał się bardzo i zasępiło się jego oblicze. Co teraz się dzieje? Kain poczuł się dotknięty tym, że Bóg wybrał ofiarę Abla. Ale dlaczego jego ofiara została odrzucona? Oczywiście tutaj niektórzy próbują wymyślać, że Bóg bardziej wolał tę ofiarę zwierzęcą niż ofiarę roślinną i takie tam różne rzeczy. Myślę, że to zupełnie nie ma żadnego znaczenia, z czego oni składali ofiarę, ale istotą jest to, z jakim nastawieniem oni ją składali. Czyli coś, o czym właściwie nie czytamy tak naprawdę wprost, ale coś, co myślę jest dosyć oczywistym skutkiem. Dla Boga nie liczy się treść czy forma, ale to, czy ofiara jest widomą oznaką pokory i posłuszeństwa serca, pisze Fritz Lauber, komentator tego tekstu. Wielu ludzi powiedziałoby, że to Bóg jest winien krwi Abla, bo odrzucając ofiarę Kaina, Bóg zranił Kaina i popchnął go do zbrodni. To jest właśnie przykład tego, kiedy ludzie są gotowi Boga obwinić za wszystkie winy, grzechy człowieka. A może wręcz przeciwnie, Bóg nie przyjął ofiary Kaina, bo przejrzał jego serce. Przejrzał jego nastawienie i dostrzegł tam jakiś rodzaj nieszczerości, może interesowności, zarzewie zazdrości, jakiejś złej rywalizacji z bratem o względy Boga. W moim odczuciu Kain, już składając ofiarę, nie był uczciwy ani wobec Boga, ani wobec brata, bo to nie była ofiara czci, ale ofiara interesu. Zgodnie z powszechną zasadą funkcjonującą we wszystkich religiach pogańskich, w myśl których ofiary składa się Bogom na zasadzie daję, abyś dał. Czyli ja składam temu bóstwu ofiarę z myślą, że ono w zamian mnie obdarzy swoimi względami. Wielu ludzi w dziejach chrześcijaństwa, wielu ludzi ofiarowywało ogromne sumy na Kościół, czy zapisywało Kościołowi w spadku swoje całe majątki, posiadłości. Nie dlatego, że to były ofiary ich miłości, często, nie chcę powiedzieć, że zawsze, ale często, nie dlatego, że to były ich ofiary miłości, ale dlatego, że to była właśnie ofiara interesu. Że to była pewnego rodzaju transakcja. Ja daję, ale w zamian chcę otrzymać coś więcej. To nie był dar, ale transakcja biznesowa. Ale powiedzielibyśmy, co Kościół mógł dać komuś w zamian. No, nie chodziło o Kościół, chodziło o to, co Bóg da w zamian za to, że ja Kościołowi przekażę jakiś dar. Złożę obfity datek, przekażę majątek. Że to Bóg jest zobowiązany mi zapłacić za to. Wobec Abla Bóg pokazał łaskę, przyjmując jego ofiarę. Bo w sercu Abla nie było wyrachowania. Wobec Kaina zachował się Bóg jak biznesmen, który postanowił nie robić z nim interesów, nie wchodzić z nim w interes, który zaproponował mu Kain. I na tym polega cała różnica. Ale spójrzmy na to jeszcze inaczej. Bóg poddał Kaina próbie. Możemy popatrzeć na to z innego punktu widzenia. Może nie było wcale tak, tylko popatrzmy na to inaczej. Bóg poddał Kaina próbie. Zobaczę, jak się zachowa, kiedy jego ofiary nie przyjmę. I Kain tę próbę sromotnie przegrał. Jeśli spojrzymy na to w ten sposób, to Kain przegrał zdecydowanie. Kain rozgniewał się bardzo i zastąpiło się jego oblicze. Ale zobaczmy, czy w tym momencie dokonał się los Kaina i Abla? Nie, jeszcze nie. Czytamy dalej, 6 werset. I rzekł Pan do Kaina, czemu się gniewasz i czemu zastąpiło się twoje oblicze? Wszak byłoby pogodne, gdybyś czynił dobrze, a jeśli nie będziesz czynił dobrze, u drzwi czyha grzech. Kusi cię, lecz ty masz nad nim panować. Zobaczmy, Bóg nie odrzucił Kaina, do tej pory Bóg nie odrzucił Kaina ani z powodu jego złej postawy do składania ofiary, ani z powodu jego gniewu po złożeniu tej ofiary i po odrzuceniu jej przez Boga. Bóg z Kainem rozmawia nadal. Zwraca mu uwagę na to, że w jego postawie jest coś niewłaściwego i ostrzega go przed skutkiem brnięcia dalej w tym kierunku właśnie, żeby nie angażował się dalej w tą złą grę. Po raz pierwszy w Biblii pojawia się słowo grzech. W tym momencie, bezpośrednio pojawia się słowo grzech. Po hebrajsku to jest słowo chata, wykroczenie, uchybienie, przykazanie. I w tym przypadku ten grzech jest przyrównany do zwierzęcia czyhającego na ofiarę. Dokładnie taki jest sens tego sformułowania. U drzwi czyha grzech. Kusi cię, lecz ty masz nad nim panować. Werset 7, ten, który czytałem właśnie, pokazuje na to, że ofiara została nieprzyjęta ze względu na jego złe postępowanie. W Biblii Poznańskiej ten sam werset jest przetłumaczony. Czyż ofiara bywa nieprzyjęta, jeśli postępujesz dobrze? Czyli to nam pokazuje właśnie, że w postępowaniu Kaina było coś niewłaściwego. Bóg wskazuje Kainowi, że jeśli jego nastawienie i jeśli jego postępowanie będzie złe, to grzech będzie czyhał na niego, czyli że on będzie kuszony przez ten grzech, żeby popełniać wykroczenia przeciwko Bożemu prawu, ale Bóg kończy swoje pouczenie bardzo ważnym stwierdzeniem, mówi, kusi cię, lecz ty masz nad nim panować. Wrócimy jeszcze do tego. I teraz mamy trzeci etap, czyli całej historii. 8 werset mówi, potem rzekł Kain do brata swego Abla, wyjdźmy na pole, a gdy byli na polu, rzucił się Kain na brata swego Abla i zabił go. Wtedy rzekł Pan do Kaina, gdzie jest brat twój Abel? A on odpowiedział, nie wiem, czyż jestem stróżem brata mego? I teraz z dalszego rozwoju wypadku wynika, że Kain w ogóle nie wziął sobie do serca tego, co powiedział mu Bóg wcześniej, tego ostrzeżenia Bożego. Prawdopodobnie zbawił brata w pułapkę i zamordował go z premedytacją. To nie było zabójstwo w afekcie, że w pewnym momencie sobie szli, Kain się zagotował i zabił swojego brata, tylko zaplanował cały ten postępek, całą tą zbrodnię zaplanował z zimnym wyrachowaniem. Czyli, jak spojrzymy sobie na to szerzej, możemy powiedzieć tak, grzech cały czas go kusił, a on nie zrobił nic, żeby nad grzechem panować, czyli nie zastosował się w ogóle do tego, co powiedział mu Bóg. I po tym wszystkim, co się dzieje dalej? Bóg nadal go nie skreślił, Bóg nadal go nie odrzucił, mówi do niego, gdzie jest brat twój Abel? A ten, Kain, dalej brnie w swoim grzechu, jak gdyby nic się nie stało. Jak gdyby mógł Boga oszukiwać. Zupełnie bezkarnie. Kain odpowiada Bogu dosyć arogancko. Mówi, nie wiem, czy jestem stróżem brata mego. I to pokazuje na pewno taką irracjonalność zachowania człowieka, który wybrał grzech. Człowiek, który wybiera grzech, zachowuje się później nieracjonalnie, nierozsądnie, zwyczajnie zachowuje się później nierozsądnie, bo powinien przecież wiedzieć, że Bóg i tak wie, co się stało, ale on mimo tego wybiera kłamstwo. Wypiera winę, wypiera z siebie winę ze swojej świadomości i próbuje odsunąć od siebie świadomość tego, co zrobił. To jest takie psychologiczne działanie, polegające na wyparciu ze swojej świadomości czegoś, co zrobiliśmy, o czym wiemy, że jest niewłaściwe i w ten sposób się człowiek broni. To go oczywiście nie usprawiedliwia, to jest tylko sposób wytłumaczenia tego mechanizmu. I teraz co się dzieje dalej? Czwarty etap. I rzekł, cóżeś to uczynił? Bóg mówi, głos krwi brata swego woła do mnie z ziemi. Bądź więc teraz przeklęty na ziemi, która rozwarła paszczę swoją, aby przyjąć z ręki twojej krew brata twego. A gdy będziesz uprawiał rolę, nie da ci już plonu z tego, będziesz tułaczem i wędrowcem na ziemi. Dopiero teraz, w czwartym etapie naszej historii, Bóg karze Kaina. Chociaż już kilka razy wcześniej zrobił coś niewłaściwego. Ale dopiero teraz Bóg rzeczywiście go karze. Mówi, głos krwi brata twego woła do mnie z ziemi. To jest ciekawa informacja, bo ona mówi nam o pewnej konstrukcji moralnego, pewnej konstrukcji moralnej, porządku, który Bóg ustanowił na świecie. Mówi, że ofiara upomina się u swego Stwórcy o odpłatę za swoje nieszczęście. Czyli Bóg karze zło nie tylko dlatego, że jest sprawiedliwy i nie chce pozwolić na bezkarność zła, ale także dlatego, że jako Stwórca, czyli jakby strażnik stworzenia, zobowiązany jest do wkraczania w celu ukarania zła. Że Bóg czuje się odpowiedzialny za tych, którzy są ofiarami zła. Odpowiedzialny za to, żeby ich bronić, jakby zastępować w ich imieniu. Coś, co nazwalibyśmy połączeniem takiego przymusu wewnętrznego z przymusem zewnętrznym, który pcha Boga do działania. W wersetach 11 i 12, bądź teraz przeklęty na ziemi, gdy będziesz uprawiał rolę, ona ci nie da plonu twego i tak dalej. Te słowa na pewno ucieszyłyby wszelkich wojujących ekologów, bo to jest jakby, można w nich znaleźć ideę zemsty ziemi za zło jej wyrządzane, ale to jest zupełnie inna historia. Kain dowiaduje się, że jego zły czyn wywołał określone konsekwencje także w jego życiu. W końcu ten grzech uderza także w niego. Był rolnikiem, ale ziemia więcej nie będzie mu służyła. Nie może dalej prowadzić życia jak wcześniej. Grzech pociąga za sobą określone konsekwencje, które na zawsze zmieniają nasze życie. To jest bardzo ważna prawda, z której człowiek nie zawsze sobie chce zdawać sprawę, a właściwie zwykle próbuje sobie nie zdawać z tego sprawy. Dlatego ją powtórzę. Grzech pociąga za sobą konsekwencje, które na zawsze zmieniają nasze życie. W zależności od wagi grzechu, te zmiany są mniejsze lub większe, ale one są. Nie da się tego uniknąć. Etap piąty, ostatni. Wtedy rzekł Kain do Pana, zbyt wielka jest wina moja, by można mi ją odpuścić. Oto dziś wypędzasz mnie z tej ziemi i muszę ukryć się przed obliczem Twoim. Będę tułaczem i wędrowcem na ziemi, a każdy, kto mnie spotka, zabije mnie. I rzekł Pan do niego, nie. Ktokolwiek by zabił Kaina, siedmiokrotną pomstę poniesie. Położył też Pan na Kainie znak, aby go nikt nie zabijał, kto go spotka. I odszedł Kain z przed oblicza Pana i zamieszkał w ziemi Nod na wschód od Edenu. Zobaczmy, wreszcie Kain uznaje swoją winę. W końcu. Wie, że już nie ma nic na swoją obronę i przyznaje się do tego, że zrobił źle. Sam mówi, że zasługuje na śmierć. Znowu ciekawa jest reakcja Boga. Bóg mówi, ktokolwiek by zabił Kaina, siedmiokrotną pomstę poniesie. Możemy różnie interpretować te słowa, co się za nimi kryje. Możemy powiedzieć, że to jest oznaka Bożego miłosierdzia w stosunku do grzesznika, zapowiedź przyszłego odkupienia. A możemy popatrzeć, że to jest nakazanie Kainowi życia ze świadomością tego, co zrobił, żeby miał poczucie tego zła, które było jego udziałem, żeby miał to doświadczenie ciężaru grzechu, żeby to go zmieniło, czyli mogłoby to posłużyć ku jego zmianie. Może coś jeszcze, ale spójrzmy teraz ogólnie, podsumowując tę całą historię Kaina i Abla. Czego uczy nas ta historia o grzechu? Po pierwsze, grzech rodzi się w głowie. Różne jest podłoże grzechu, poszczególnego rodzaju grzechu. To może być rozczarowanie, to może być zawód, to może być złe nastawienie do kogoś, to może być pycha, tak jak w tej historii. I może być wiele innych w życiu człowieka. Zawsze jednak podstawą grzechu, podstawą każdego czynu, który jest przestąpieniem Bożych zasad, jest nasz egocentryzm, jest nasze skupienie się na sobie. czyli ktoś myśli, mnie się to należy, ja na to zasługuję, mnie zraniono, nikt nie będzie mi narzucał zasad i tak dalej, w zależności od tego, z jaką sytuacją mamy do czynienia. Człowiek zawsze będzie wychodził z punktu widzenia, że to on jest najważniejszy i to on jest punktem odniesienia. Czyli nasz żal z jakiegoś powodu, jakiejś krzywdy szuka ujścia, a jednocześnie szuka przyzwolenia. Ileż to razy jest tak, że człowiek, nie wiem, czuje się, że go skrzywdzono, a później idzie się upija z tego powodu. Miał żal. Może słuszny żal. I postanowił dać temu upust. I wtedy człowiek, wtedy się uruchamia taki ciekawy mechanizm w nas, takiego właśnie moralnego przyzwolenia. Uważamy, że jeśli zrobiono nam coś złego, to my mamy prawo też zrobić coś złego. To jest bardzo dziwny mechanizm i on w zasadzie nie ma nic wspólnego z Bożymi zasadami, ale człowiek bardzo lubi do niego się odwoływać. Jeżeli mnie skrzywdzono, to ja mam prawo też skrzywdzić kogoś, skrzywdzić siebie. Ale to wynika zawsze z tego, że to ja jestem w centrum, to ja jestem tym punktem odniesienia. Po drugie, upadek jest procesem. Każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą. Potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Tak czytamy w liście Jakuba. Czyli najpierw jest myśl, tak jak powiedziałem. Jeśli myśl pielęgnujemy, jeśli pozwalamy sobie, żeby ta myśl krążyła w naszej głowie, rozwijała się, to ona popycha nas do czynu. U Kaina proces upadania polegał na tym, że najpierw zerwał więzi z bliskimi sobie ludźmi, czyli najpierw zerwał więzi ze swoim bratem, bo czuł do niego urazę z powodu tego, co jego zdaniem zrobił Bóg. Obwinił o to pośrednio brata, zerwał z nim swoje więzi, a później zerwał więzi z Bogiem. Upadek jest procesem, zawsze składa się z etapów. Po trzecie, grzech przenosi się na innych jak choroba zakaźna. I to nigdy nie jest tak, że grzech jest czymś, co zostaje w nas samych. Kain został sam, bo się odłączył od brata, którego później też wyeliminował fizycznie, a też się odłączył od Boga. Kain stworzył później swój własny świat bliskich sobie ludzi. Tak samo działających, tak samo żyjących jak on. W jaki sposób? Jeden z jego potomków, Lemek, mówi tak. Wy, żony Lamecha, nadstawcie ucha na słowa moje. Męża gotów jestem zabić, jeśli mnie zrani, a chłopca, jeśli mi zrobi siniec. Jeśli Kain miał być pomszczony 7 razy, to Lamech 77 razy. O Lamechu też czytamy, Lamech jest potomkiem Kaina, że żyje w wielożeństwie, łamiąc Bożą zasadę funkcjonowania rodziny, którą Bóg ustanowił. Był człowiekiem owładniętym rządzą zemsty i odpłaty. Był gotowy zabić dziecko, jeśli tylko by go lekko zraniło. Wyobraźcie sobie taką postawę. Był gotów żądać wymordowania kilkudziesięciu osób za doznaną sobie krzywdę. Tak się właśnie rozwija grzech przenoszony z jednej osoby na drugą. W wielu kulturach istnieje coś takiego jak prawo zemsty, kiedy trzeba dokonać zemsty za krzywdę poczynioną członkowi rodziny, mordując cały krąg ludzi związanych z tą krzywdą po drugiej stronie. I w pewnych kulturach jest to czymś zupełnie oczywistym i naturalnym, że tak należy robić. W pewnych kulturach jest rzeczą oczywistą, że należy zamordować własną córkę, jeśli ona zhańbiła rodzinę. Tak ten grzech się przenosi na innych ludzi. I czasem nam się wydaje, że nasz grzech, który popełnimy, jest grzechem dotyczącym tylko nas. Że trudno, że myśmy wybrali taką drogę, że będziemy grzeszyć i to jest nasz wybór i on tylko nas dotyczy. Ale pomyślmy, za każdym razem ten grzech będzie się przenosił na następne osoby. Że zostanę przy tym grzechu pijaństwa. Jeśli ktoś postanawia się upijać w swoim życiu, to się przenosi na jego bliskich. To cały krąg bliskich jemu osób jest ofiarą tego wyboru, którego dokonał ten jeden człowiek. To nigdy nie jest jego wyłącznie problem. To jest problem całego kręgu ludzi, którzy na tym cierpią w różny sposób. Po czwarte, mamy możliwość wyrwania się z tej spirali śmierci. Z grzechem jest tak, że można się z tego wyrwać. Kain wiedział od Boga, że nie musi być niewolnikiem grzechu. Dowiedział się o tym od Boga, Bóg mu o tym powiedział. Powiedział, kusicie, lecz ty masz nad nim panować. Pokusa jest do opanowania. Ale kiedy jej nie opanujemy, wrzuca nas w taki wir zdarzeń, nad którymi już dużo trudniej zapanować, o ile jest to w ogóle możliwe w pewnych sytuacjach. Ale do pewnego momentu jesteśmy w stanie, jest to możliwe i absolutnie jest możliwe, żebyśmy nad tym zapanowali. Bóg przychodził do Kaina, żeby go przestrzec, a później zachęcić do upamiętania i pokuty, natomiast Kain nie chciał się poddać Bogu. I w naszym życiu jest tak, że zawsze możemy przyjść do Boga po tym, co złego zrobiliśmy. Zawsze mamy takie prawo, żeby przyjść do Boga po tym, co złego zrobiliśmy. Bóg często nie usunie już bezpośrednich skutków naszego grzechu, bo jeśli ktoś kogoś zabije, to ten ktoś będzie dalej martwy. Jeśli ktoś z powodu niemoralności doprowadzi do poczęcia, to urodzi się dziecko z nieprawego łoża, urodzi się dziecko grzechu. Skutek pozostanie, który będzie ciążył na tych ludziach. Słowa wypowiedziane w gniewie gdzieś tam też zrujnują czyjeś życie. I Bóg nie usunie skutków, bezpośrednich skutków naszego postępowania, bo krzywda została zadana. Ale jeśli w porę się ukorzymy po tym, co zrobiliśmy, może nas uchronić przed niszczycielskim rozprzestrzenianiem się tego grzechu. Dlatego nie warto patrzeć na to w ten sposób, że mleko zostało już rozlane, więc hulaj duszo, piekła nie ma i tak nie mamy nic do stracenia, bo już mamy to, przekroczyliśmy jakąś granicę. To nigdy tak nie jest. Nigdy nie pozwólmy się diabłu oszukać w ten sposób, że jeśli zrobiliśmy już coś złego, to już możemy brnąć dalej bez żadnych zahamowań. Bo to jest rozszerzanie się niszczycielskich skutków grzechu, które do pewnego stopnia możemy zahamować, do pewnego momentu, kiedy się ukorzymy. Możemy przez to zahamowanie swoich dalszych działań osłabić choćby, czy Bóg też może osłabić też niektóre konsekwencje naszego złego czynu, na przykład popychając nas do przeproszenia tej osoby, wobec której coś złego zrobiliśmy, żebyśmy ją prosili o przebaczenie. I dla tej osoby to jest równie ważne tak naprawdę, bo jeśli damy jej szansę okazania nam przebaczenia, to z kolei uchronimy ją przed niszczycielskim działaniem uczucia nieprzebaczenia, które jest równie niszczycielskie, jak sama krzywda uczyniona komuś. Zobaczcie, jakie to jest niezwykłe, że człowiek, który kogoś krzywdzi w jakiś poważny sposób, krzywdzi tę osobę podwójnie. Przez to, że zrobił jej coś złego, na przykład okaleczając w jakimś wyniku wypadku samochodowego, czy właśnie narażając na niepożądaną ciążę i zostawiając ją z dzieckiem. Ale to jest jedna rzecz, ale też okalecza ją podwójnie, bo naraża ją na życie w poczuciu nienawiści, w poczuciu złości, nieprzebaczenia, która jest równie niszcząca jak skutki tego grzechu, a dla niektórych bywa jeszcze bardziej. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy prosili o przebaczenie i próbowali takiego zadośćuczynienia, kiedy nawet coś złego zrobimy. I dlatego Biblia tak wiele miejsca temu poświęca. Żebyśmy wyznawali swoje grzechy jedni drugim. Prosili o przebaczenie. Tak jak prosimy o to Boga, tak samo żebyśmy prosili tych, których skrzywdziliśmy. Żebyśmy uwolnili przed tym poczuciem krzywdy, którego doznali od nas, które się będzie rozprzestrzeniało również w nich. To jest niezwykłe, że ofiara grzechu może być również niszczona przez grzech popełniony wobec niej. Na tym polega to diabelskie, niszczycielskie działanie grzechu, właśnie, że on się tak rozprzestrzenia. A teraz chciałbym przejść już do innych problemów związanych z grzechem i jego skutkami i do sposobów radzenia sobie z grzechem, już pozostawiając Kaina i Abla. To był dla nas tylko pewien obraz, który miał pokazać nam pewne uzależności. Zacznę od takiego stwierdzenia, swoistej, nietypowej definicji grzechu, bo sformułowałem to tak. Grzech to smakołyk, który zabija powoli, albo trucizna, która uzależnia, ale to nie jest weksel z bardzo odroczonym terminem płatności. Trochę skomplikowane to jest, ale zaraz o tym powiem. Jeden z najgorszych błędów, jakie możemy popełnić w naszym życiu, polega na tym, że lekceważymy sobie grzech i jego skutki. W naszym potocznym języku, nie mówię o języku, którego używamy w Kościele, ale w świecie, istnieje takie pojęcie, że powiedzenie, że coś jest warte grzechu, prawda? Zwykle chodzi o kobietę. Mówimy o... Nie mówimy, ale ludzie mówią, niewierzący, że jakaś kobieta jest warta grzechu. I to gdzieś tam powoduje takie myślenie, że to takie nic złego jest, prawda? Skoro tak się mówi o tym żartobliwie, to jest nic takiego złego. Natomiast prawda jest taka, że nie ma na świecie takiej rzeczy, która jest warta grzechu. Nie istnieje taka rzecz na świecie, która jest warta grzechu. Nic na świecie nie jest warte, żeby to posiąść w miejsce grzechu. Jeśli ma się to odbyć kosztem grzechu, bo to zawsze koszt, skutek będzie znacznie większy i jego negatywne efekty będą znacznie gorsze niż to wszystko, co pozytywnego się z tym może wiązać. Jezuici, walcząc z wpływami reformacji w Polsce, tu się odwołam do takiego historycznego odniesienia, dawali swoim podopiecznym takie złudne przekonanie, że grzech nie jest niczym strasznym, bo jest dosyć łatwy sposób na to, żeby usunąć jego skutki, no bo wystarczy spowiedź, znanie grzechu w spowiedzi, albo wystarczy finansowe zadośćuczynienie. Jeśli ktoś zrobił coś złego, naprawdę złego, to wystarczy, że ufunduje Kościół i wszystko gra. I Bóg będzie zadowolony, prawda? Wszyscy będą zadowoleni. I stawali w ten sposób w opozycji do protestanckiego nauczania, które nie podchodziło tak lekko do grzechu. I w ten sposób, i to nie mówię tego ze względu na to, że jestem protestantem, ale dlatego, że historia nas tym uczy, jezuici odciągnęli od protestanckich zborów wielu ludzi, którzy nie chcieli prowadzić życia pełnego ograniczeń, bo tam po prostu było łatwiej grzeszyć. I tam te skutki grzechu wydawały się mniej trudne, bo nikt ich ciągle nie oskarżał o to, że źle robią i że powinni to zmieniać. Ale skutki takiego postępowania były nie tylko zatrważające dla tych pojedynczych ludzi, ale dla całej wpływowej grupy społecznej, jaką stanowiła szlachta w Polsce. I mówię to z całą odpowiedzialnością jako człowiek, który się historią zajmuje od lat. Nie jest to jakieś takie propagandowe sobie stwierdzenie czegoś. Człowiek ma do grzechu podejście dwojakiego rodzaju. Albo traktuje go jak przygodę, która ma zapewnić mu dreszczyk emocji, jakąś przyjemność, jakiś sposób realizacji celu. Albo też jako coś, o czym z góry wie, że jest złe, ale z samobójczą konsekwencją będzie brnął coraz dalej, coraz głębiej właśnie w głąb tego złego postępowania. W pierwszym przypadku grzech działa tak jak obżarstwo. Jest to przyjemność prowadząca do samozagłady, prawda? Jeśli ktoś przesadzi, to będzie miał z tym duży problem zdrowotny. W drugim przypadku mamy do czynienia z czymś, o czym wiemy, że jest trucizną, a jednak stopniowo się od niej uzależniamy. Wydaje się psychologicznie to niemożliwe, prawda? Nikt tak nie będzie postępował. A jednak miliony ludzi tak postępują. Wiedzą, że grzech będzie ich niszczył, a jednak to robią. Czy palacze nie wiedzą, że palenie, nałogowe palenie papierosów prowadzi do skurzenia sobie życia? Wiedzą. Czy narkomani nie wiedzą? Wiedzą. Czy inni nie wiedzą? Wiedzą. Wszyscy wiedzą. A jednak to robią. Stopniowo uzależniają się od trucizny. I to dosłownie trucizny często. W obu tych przypadkach, bez względu na to, czy traktujemy grzech jako przyjemność, czy traktujemy grzech jako samobójczą działalność, o której wiemy, każdy człowiek będzie myślał, że on jest wyjątkiem od reguły i jakoś się wywinie od reguły, która mówi, że ten grzech prowadzi do takich skutków. Albo myśli sobie też, że ewentualnie te skutki spotkają go kiedyś, dużo później i nie warto się nad tym teraz zastanawiać. To myślenie o tym wekslu z bardzo odroczonym terminem płatności. Teraz zaciągamy pożyczkę, korzystamy, A kiedyś będziemy tam spłacać za to. Nieważne kiedy, może nie trzeba będzie w ogóle. Tak ludzie myślą. Ale to tak nie działa. Tak naprawdę problem grzechu to nie jest coś, co jest związane jedynie z piekłem, z potępieniem, z tymi innymi akcesoriami staromodnego chrześcijaństwa, jakby ktoś to tak określił. Grzech działa jak heroina, niszczy od pierwszego razu. Już pierwsze zetknięcie z grzechem jest zabójczo śmiertelne. Za każdym następnym razem jeszcze bardziej. Grzech niszczy dlatego, bo... I tu teraz w kilku punktach chcę to wymienić. Po pierwsze, rujnuje nasze poczucie wartości, bo oskarża i buduje w nas poczucie winy. Zobaczcie, że diabeł jest tak perfidny, że najpierw kusi człowieka do grzechu, a później oskarża, że zrobił dokładnie to, co on mu podsuwał. Nie doświadczyliśmy tego? Kiedy diabeł mówi, zrób to, a później mówi, jesteś szmatą, dlatego że to zrobiłeś. Dlaczego to zrobiłeś? Jak się czujesz w ogóle po tym, co zrobiłeś? I to mówi nam diabeł. Dlatego, że on z każdej sytuacji chce nas zniszczyć. Grzech rujnuje nasze poczucie wartości. Człowiek czuje się źle z tym, co robi. I tak naprawdę, nawet jeśli będzie to wypierał ze swojej świadomości, mówiąc, że nie ma w tym nic złego, będzie się czuł źle. Będzie miał takie momenty w swoim życiu, kiedy będzie dokładnie czuł obrzydzenie do siebie z powodu tego, co robi. Wiedząc o tym, że to jest grzechem. Po drugie, grzech niszczy, bo rujnuje nasze relacje z innymi. Bo przykładem tego jest zazdrość, złość, krzywda, niewłaściwe zaangażowanie czasu, niewłaściwe zaangażowanie energii, pieniędzy, tego rodzaju postępowanie, które jest grzeszne. I to niszczy nasze relacje z innymi ludźmi. Małżeństwa się rozpadają, bo ludzie się angażują w coś, w co nie powinni się angażować. Czy to będą złe relacje z innymi osobami pozamałżeńskie, czy to będą, nie wiem, czy to będzie hazard, czy to będzie pijaństwo, czy to będzie jeszcze coś innego, to będzie niszczyło nasze relacje. Po trzecie, grzech niszczy, bo rujnuje życie innym, którzy są naszymi ofiarami takiego postępowania. I tu mogą być klasyczne rzeczy. Wypadek samochodowy, jakaś niechciana ciąża, jakieś oszczerstwo. To jest niszczące. I zostawiamy ofiary po sobie. Po czwarte, grzech niszczy, bo rujnuje nam życie w sposób dosłowny. Z powodu grzechu człowiek może się znaleźć w więzieniu, może być narażony na straty finansowe, może stracić zdrowie, może stracić bliską osobę. To ma bardzo konkretne skutki działające w naszym życiu. Po piąte, grzech niszczy, bo powoduje w nas poczucie winy, które pozbawia nas radości. Człowiek przestaje się cieszyć życiem, bo czuje się przegrany z powodu tego, do czego doprowadził swoje życie. I wie, że zmarnował je. Po prostu wie, że zmarnował je z powodu tego, co zrobił ze swoim życiem. Po szóste, grzech niszczy, bo odwrócenie się od Boga pozbawia wszystkich dobrych skutków relacji z Bogiem. Po prostu. Brak Boga w naszym życiu to brak całego dobra, które Bóg wprowadza do naszego życia. Ale tutaj trzeba wiedzieć, jakie dobro Bóg wprowadza do naszego życia. Ludzie często patrzą na biblijne zakazy jak na coś, co ma nas pozbawić radości życia. Coś, co ma nas pozbawić korzystania z uroków życia. I myślą, że Bóg jest takim złośliwym starcem, który zabrania nam tego, co przyjemne, pozostawiając nam jedynie życie w umartwianiu się. Że ma w tym jakąś dziwną satysfakcję, zabierając nam i zabraniając wszystko to, co jest dobre i przyjemne, fajne, kolorowe, miłe, a każe tylko zajmować się tym, co jest nudne, ciężkie, nieciekawe i tak dalej. I są ludzie, którzy naprawdę tak na to patrzą. Jest dokładnie odwrotnie. Bóg chce, żebyśmy czerpali z życia wszystko to, co najlepsze, ale tylko to, co pozbawione jest negatywnych i niszczących skutków w tym życiu. Tak naprawdę Bóg chce nas uchronić od całej brzydoty grzechu i od tego jego niszczącego działania, a nie tworzy zakaz dla zakazu, żeby mieć na nas haki, żeby je wykorzystać przeciwko nam w dogodnej sytuacji, chwili i tak dalej. Po co mu to? Popatrzmy, Bóg nas chroni przed grzechem, a nie czegoś tam zabiera. To jest ten sam mechanizm, który działał w ogrodzie Eden, którego użył wąż przeciwko Ewie. Mówi, Bóg was do czegoś fajnego nie chce dopuścić. Coś przed wami ukrywa, coś dobrego, czegoś dobrego chce was pozbawić. I tak właśnie ludzie często to odbierają. Że jeśli ktoś chce słuchać Boga, to tak jakby się godził, że jest pozbawiany z życia czegoś, co jest fajne, co jest ciekawe, co jest przyjemne. Tak jak byłoby przyjemne leżenie we własnych wymiocinach. Co jest w tym przyjemnego? W mediach grzech pokazywany jest zwykle w sposób zafałszowany. Zarówno od strony jego otoczki, tego rzekomego prawa człowieka do szczęścia, jak i też od strony konsekwencji tego grzechu. Zobaczmy, że to nigdy nie wygląda tak, jakim jest w istocie, tylko zawsze wygląda to w sposób nieprawdziwy, po prostu. Pokazana jest ta nieprawdziwa strona grzechu.
Oczywiście, tak jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, są dwie metody. Jedni uważają, że trzeba
zauważmy, że
pozwolić spróbować wszystkiego, żeby oni wybrali.
To my sami tworzymy sobie zasady. Wolno, nie wolno, dobre, złe. Jeśli my sobie tworzymy takie zasady, jeśli my tworzymy sobie zasady, co jest wolno, a co jest niewolno, co jest dobre, a co jest złe, jaką mamy gwarancję, że wybieramy dobre zasady? Mówię o sytuacji, kiedy ludzie mówią, Bóg nie będzie nam ustalał, co jest dobre, a co jest złe, co jest dozwolone, a co nie jest dozwolone, bo my sami jesteśmy wolni i możemy sobie to ustalić. Ale jaką mamy gwarancję, że ustalimy dobrze? Że wybierzemy słusznie, ustalimy właściwą granicę tego, co jest dobre i tego, co jest niedobre. Dlatego, że wielu tak robi i to świadczy o tym, że to jest dobre. Większość decyduje o tym. Jak to kiedyś określił pewien mój kolega pastor, żeby słuszne było coś, dlatego że robi to większość, powinniśmy żywić się odpadkami i odchodami, dlatego że robią tak muchy, których na świecie jest dużo więcej niż ludzi. Wielu ludzi uznaje za oczywiste, że homoseksualizm jest akceptowalnym zachowaniem, bo przecież świat nauki uznał to za odmienną preferencję seksualną, a nie za chorobę. To jest przykład. Ja nie chcę tutaj wytaczać batalii antyhomoseksualnej. Ale czy ludzie zdają sobie sprawę z tego, mówiąc to, że amerykańskie towarzystwo psychiatryczne skreśliło homoseksualizm z listy chorób psychicznych w latach 70. XX wieku, o czym po raz pierwszy chyba w historii nauki zadecydowało głosowanie. Wyobrażacie sobie, że ktoś głosuje, czy coś jest prawdziwą teorią naukową lub nie? To ja się zajmuję nauką historyczną, ale nie wyobrażam sobie, żeby ktoś głosował, że taki był wynik takiej czy innej wojny. I przez głosowanie uznajemy, że jednak inny był wynik tej wojny, niż do tej pory nam się wydawało. Tak właśnie to wyglądało. Przeprowadzono takie referendum wśród psychiatrów i psychologów. Poza tym dobór osób głosujących był dosyć subiektywny, że tak powiem. Celowo nie zapytano o zdanie dosyć licznej grupy specjalistów o odmiennych poglądach. Zadecydowała zwykła większość głosów. I teraz wszyscy mówią, no ale przecież to nie jest choroba, bo uznały to autorytety naukowe, że to nie jest choroba. I tak samo mogą różni ludzie uznawać, przegłosowując, że coś już nie jest grzechem, prawda? Przegłosujmy sobie, że coś nie jest grzechem. I mamy z głowy. I problem jest rozwiązany. O ile życie byłoby przyjemniejsze, żebyśmy mogli sobie przegłosować pewne rzeczy, które od tej pory już nie są grzechem. Jeżeli przez głosowanie arbitralnie dobranych gremiów będziemy decydować o tym, co jest dobre, a co jest złe, to jak to posłuży moralnemu rozwojowi ludzkości? Grzech jest oszustwem, który proponuje człowiekowi coś, czego nie jest w stanie mu dać. To już grecki filozof Epikur, który uważał, że podstawowym zagadnieniem filozoficznym jest szczęście, którego upatrywał w przyjemności, pisał, że grzech nigdy nie może przynieść szczęścia, ponieważ poza wszystkim, co daje, przynosi człowiekowi strach przed zdemaskowaniem. Zobaczmy sobie, stosujmy sobie taką prostą zasadę. Czy wstydzimy się i nie chcielibyśmy, żeby ktoś o tym wiedział, że robimy coś takiego i takiego? I czy nadal uważamy, że to jest dobre? Jeśli uważamy, że to jest dobre, dlaczego ukrywamy to przed innymi? I teraz chcę powiedzieć o najważniejszym grzechu. Zwykle mówiąc o grzechu, mamy na myśli różnego rodzaju grzechy przeciwko moralności. I to w zasadzie, o czym mówiłem teraz, do tej pory, też jakby tego głównie tyczyło. Ale tak naprawdę to coś innego jest grzechem najważniejszym. Ja tu już nie chcę zagłębiać się w podziały, których wykonywał Tomasz Zakwinu, na przykład dzieląc grzechy na ciężkie, śmiertelne i tak dalej, ale myślę, że głosząc ludziom Ewangelię, chyba niepotrzebnie skupiamy się na niemoralności. Bo większość ludzi uważa się za moralnych tak naprawdę i nie ma sensu im wykazywać, że wystarczy, żeby raz skłamali i już idą do piekła. Bo to chyba mało komu wydaje się przekonujące. Ja to, co mówiłem do tej pory, mówiłem nie dlatego, że to jest jakby sednem sprawy, tylko chciałem pokazać na niszczące skutki grzechu. Natomiast teraz chcę powiedzieć o czymś innym. Chcę powiedzieć, że w naszej relacji z Bogiem tak naprawdę wszystko zaczyna się od czegoś innego. Nie od tego, czy ktoś się upija, czy ktoś cudzołoży i tak dalej. To jest złe, ale nie to jest najgorsze w tym wszystkim. Marcin Luther uważał, że grzechem głównym jest niewiara. Czyli podstawowym grzechem człowieka jest niewiara. Nie te grzechy niemoralności, które sobie wymienimy bez trudu, ale niewiara. O co chodzi? Tak naprawdę wszystko, co złe w naszym życiu, zaczyna się od odrzucenia panowania Boga w naszym życiu. Dopiero skutkiem tego jest popadnięcie w życie w grzechu. Tutaj trzeba sobie rozróżnić te dwie kwestie. Jedną jest grzech polegający na odwróceniu się od Boga, a drugą jest skutek tego grzechu, który polega na tym, że człowiek zaczyna żyć w grzechu albo w grzechach, czyli tych wszystkich skutkach swojej niemoralności. Dlatego w Nowym Testamencie istnieją różne określenia grzechu. W Starym oczywiście też, ale zostańmy już przy tym Nowym Testamencie. Na przykład w liście do Rzymian w 5 rozdziale, w 19 wierszu czytamy o nieposłuszeństwie. Synonimem grzechu jest nieposłuszeństwo w tym momencie. Bo jak przez nieposłuszeństwo, greckie słowo parakoe, jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak też przez posłuszeństwo jednego wielu dostąpił usprawiedliwienia. W liście do Rzymian w 7 rozdziale czytamy już coś takiego. Cóż więc powiemy, że zakon to grzech? Przenigdy. Przecież nie poznałbym grzechu, gdyby nie zakon. Wszak i pożądliwości, epitymia, greckie słowo epitymia, wszak i pożądliwości, i o pożądliwości nie wiedziałbym, gdyby zakon nie mówił nieporządnie. Czyli dla Pawła grzech to jest jednocześnie wina, jak i nieszczęście polegające na tym, że jesteśmy jego uczestnikami ze względu na nasze pochodzenie. Chodzi mu o to, że żyjemy na zepsutej grzechem ziemi i odziedziczyliśmy pewne skłonności. Jeden rodzaj grzechu to jest to, co jest skutkiem panowania grzechu na ziemi, który dziedziczymy jako skłonność do grzechu. Nie jako grzech, którym się urodziliśmy, ale jako pewną skłonność do grzechu, a inna to są już nasz osobisty wkład w to dzieło. I teraz najpopularniejsze w Nowym Testamencie słowo, które określa grzech, to hamartia. Ono występuje aż 50 razy w samych listach Pawła. I to słowo początkowo oznaczało chybienie celu w odniesieniu do broni, na przykład do rzuconej włóczni. Ktoś rzucił włócznią i chybił cel. W Grece klasycznej to słowo oznacza fiasko i niepowodzenie, ale też oznacza, jest to określeniem zgubionej drogi, niepowodzenia planu, zwiedzenia nadziei lub zawiedzenia nadziei lub dążenia. Zobaczmy, że każdy z tych obrazów bardzo pasuje do tego, czym jest grzech tak naprawdę. I zgubiona droga, i niepowodzenie planu, i zawiedziona nadzieja, i zawiedzione dążenia. i wszelkiego rodzaju fiasko czy niepowodzenie. Dla Pawła hamartia to jest nie tyle akt grzechu, ile stan grzechu, z którego rodzi się właśnie ten jednostkowy grzech, który popełniamy na co dzień. I to jest powszechny stan człowieka. W Rzymian 3:23 w tej klasycznym tekście czytamy, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Czyli hamartia to jest jednocześnie określenie stanu niewoli grzechu nad człowiekiem. I człowiek jest kup hamartia, czyli jest pod grzechem. Ja już przestanę z tą greką, przepraszam. I jest pod kontrolą grzechu, czyli w stanie zależności od niego. Jak pisze Paweł, cóż więc przewyższamy ich? Wcale nie, albowiem już przedtem obwiniliśmy Żydów i Greków o to, że wszyscy są pod wpływem grzechu. Czyli grzech panuje nad człowiekiem. Jak czytamy, z Pawła, żeby jak grzech panował przez śmierć, tak i łaska panowała przez usprawiedliwienie ku żywotowi wiecznemu przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. I tutaj dochodzimy do następnej kwestii. Tego, że człowiek stał się niewolnikiem grzechu. Kiedy człowiek odwraca się od Boga i zaczyna grzeszyć, pozwala na to, żeby grzech zaczął nad nim panować. I tak jak Paweł pisze o takim stanie, że czyni nie to, co bym chciał, ale to, czego nie chcę czynić. To jest efekt niewoli grzechu. I są ludzie, którzy naprawdę płaczą nad swoim stanem i mówią, nie potrafię się z tego wyrwać, nie potrafię nic z tym zrobić, nie chcę tego, nie chcę. Chcę żyć inaczej, a jednak ciągle to robię, ciągle do tego wracam. I to jest sytuacja, kiedy człowiek staje się sługą grzechu. To jest jeszcze jedno określenie, kiedy Paweł też mówi o tym, lecz Bogu niech będą dzięki, że wy, którzy byliście sługami albo niewolnikami, bo to samo słowo oznacza niewolników grzechu, przyjęliście ze szczerego serca zarys tej nauki, której zostaliście przekazani. I to pojęcie bycia niewolnikiem w czasach Pawła było czymś dużo bardziej obrazowym, dużo bardziej przemawiającym do świadomości niż dzisiaj. Dzisiaj niewolnictwo jest raczej obcym obrazem, ale tam wtedy ludzie dokładnie wiedzieli, co to znaczy być czyimś niewolnikiem. I teraz grzech pociąga za sobą określone konsekwencje. Ja już będę się zbliżał do końca powoli. Powoli. Bo nie spojrzałem na zegarek, o której zacząłem. Także przepraszam, ale nie wiem, o której zacząłem. O której zacząłem? 15 po. Czyli jeszcze postaram się w kwadransie zmieścić. Grzech pociąga za sobą określone konsekwencje. Czytamy w liście do Hebrajczyków, ale napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. I tu jest użyte słowo sklerunein od słowa skleros, to znaczy kamień szczególnie twardy dla kamieniarza, jako przeciwieństwo obrazu gliny i garncarza, który lepi z miękkiej gliny, nadając czemuś kształt taki jak chce, to ten kamień jest tak twardy, że kamieniarz sobie nie może z nim poradzić. I to jest efekt grzechu w naszym życiu. Człowiek staje się taki zakamieniały, taki zatwardziały, taki strasznie nieczuły i niewrażliwy już na nic w pewnym momencie. I to jest straszny problem, kiedy człowiek już tyle złego w swoim życiu zrobił, że uznaje, że już w zasadzie wszystko mu jedno. Druga rzecz. Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli. To 5 rozdział listu do Rzymian. I dosłownie w przenośni. Tutaj jest mowa o śmierci jako skutku grzechu. Czyli śmierć ciała i śmierć duszy. Umarła w nas znaczna część potencjału, który Bóg dał nam w dziele stworzenia. Przez grzech, zarówno grzech Adama, jak i przez grzech, który człowiek popełnia w swoim życiu, umiera w nim coś, co jest wartościowe. Coś, co jest istotą jego człowieczeństwa na obraz Boży. Coś umiera w nas po prostu. I teraz jeszcze jedna rzecz. Grzech jest po prostu obrazą Boga. W 12 rozdziale Ewangelii Mateusza czytamy, dlatego powiadam wam, każdy grzech i bluźnierstwo będzie ludziom odpuszczone, ale bluźnierstwo przeciwko duchowi nie będzie odpuszczone. Czyli odrzucenie Bożej miłości, zastąpienie jego doskonałości grzeszną niedoskonałością człowieka postawienie stworzenia na miejscu stwórcy jest obrazem Boga po prostu. Kiedy człowiek mówi Bogu, Boże, ja nad tym wszystkim, z tym wszystkim lepiej sobie poradzę, niż Ty byś sobie poradził. Dlatego ja sobie sam lepiej poradzę ze swoim życiem, niż poddając je Tobie. Tak jakby człowiek rzucał Bogu obelgę w twarz, mówiąc, że Bóg jest do niczego, a On jest mądrzejszy. I teraz na koniec chciałbym jeszcze przejść do praktyki. Kilka takich praktycznych uwag dotyczących grzechów w życiu człowieka. I zatytułowałbym to tak. Okradziony, a dlaczego masz otwarte drzwi i okna? Czyli dziwimy się, że zostaliśmy okradzeni, ale dlaczego zostawiliśmy otwarte drzwi i okna? I tak to wygląda w naszym życiu, naprawdę. Możemy tłumaczyć, że diabeł nas zaskoczył, wykorzystując chwilę słabości. Ale czytamy, bądźcie trzeźwi, czuwajcie, przeciwnik wasz diabeł chodzi wokoło jako lew ryczący, czekając kogo by pochłonąć. Jeżeli diabła przyrównamy do złodzieja, złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i wytracać, ja przyszedłem, żeby owce miały życie i obfitowały, to naszą rolą jest nie dać się zaskoczyć. Bycie czujnym, o czym pisze Piotr, jest jakby pierwszym krokiem w tym dziele. Podobnie jak zdawanie sobie sprawy z potencjalnego zagrożenia. Ale jest coś więcej. Diabeł to jest taki rodzaj złodzieja, który raczej nie wyważa drzwi, ale szuka właśnie niedomkniętego okna. Szuka klucza pod wycieraczką. O co chodzi? Chodzi o to, że tak jak w przypadku Kaina, diabeł musi mieć jakąś drogę dostępu do nas. Drogę, którą świadomie albo nieświadomie jemu zostawiamy w naszym życiu. Żeby miał po prostu dostęp do naszego życia. Diabeł działa bowiem tak jak wirus komputerowy. Jeśli wyłączymy programy ochronne i wchodzimy na niebezpieczne strony, które potencjalnie są zainfekowane, to narażamy się zwyczajnie na niebezpieczeństwo. Sami się narażamy świadomie na niebezpieczeństwo. Jeśli pilnujemy się, jesteśmy znacznie bezpieczniejsi. Tak samo jest z grzechem w naszym życiu. Przykład. Jeśli człowiek, który nosi w sobie urazy, naturalnie jest podatny na to, żeby w sobie nosić urazy, które dotknęły go, bo ktoś coś mu powiedział niemiłego i tak dalej, jest podatny na oskarżenia dotyczące innych ludzi lub na oskarżanie ich, bo to jest jego naturalną słabością. I to powoduje, że taki człowiek staje się konfliktowy, co z kolei może prowadzić do intryg, do napięć, w rezultacie do utraty relacji z konkretnymi ludźmi, ale też chęci do tego, żeby kompensować sobie straty na jednym polu zyskami na innym polu, ale osiąganymi w sposób niewłaściwy. Znaczy, jeśli ktoś się czuje przez kogoś niedoceniony na przykład, no to będzie starał się jakiś zyskać docenienie w sposób niewłaściwy. Bo grzech ma to do siebie, że pozbawia nas naturalnych hamulców moralnych, osłabia nasze mechanizmy obronne i sprawia, że po przekroczeniu pewnych granic przestajemy uznawać już jakiekolwiek granice. Dietrich Bonhoeffer, niemiecki teolog, który został zamordowany w czasach Hitlera, napisał o człowieku, który zjadł owoc zakazany z drzewa stojącego w środku ogrodu Eden, żeby być równym Bogu, napisał w ten sposób. Wchodząc w środek, przekroczono granicę. Stojąc w środku, człowiek jest wyzbyty granic. I tak jest, że w pewnym momencie uważamy, że już żadnych granic dla nas nie ma. Wszystko jest dozwolone. Nic nas nie hamuje. Diabeł jest jak intruz, który raz wpuszczony nie tylko sam dobrowolnie nie opuści naszego domu, ale w dodatku zajmuje coraz to nowe obszary. Zaczyna zagospodarowywać coraz to nowe obszary w tym naszym domu, spychając nas coraz bardziej do ostatniego kąta. I w pewnym momencie człowiek, uznając, że stracił już tak wiele, nie ma już nic do stracenia, idzie na całość i jest już kompletnym desperatem. I teraz jak się bronić w związku z tym? Pierwsza rzecz. Dla człowieka, który nie ma celu, nie ma zajęcia, diabeł to zajęcie chętnie znajdzie. Zagospodaruje nas. Powodem grzechu w wielu przypadkach jest zwyczajnie nuda. Ludzie się nudzą, nie mają co ze sobą zrobić i grzeszą. bo szukają sposobu na miłe spędzenie czasu. Przysłowiowi faceci na delegacji albo na wczasach gdzieś tam ktoś i tak dalej. Modlitwa i post to są sposoby na zamykanie drzwi i okien naszego życia, żeby chronić się przed złodziejem, ale nie chcę powiedzieć, że tutaj teraz, że to jest takie proste, że trzeba się więcej modlić i już. Chodzi mi o coś zupełnie innego. Chodzi o to, że kiedy człowiek się modli, kiedy człowiek trwa w relacji z Bogiem, to ta modlitwa tworzy niejako taką strefę ochronną. Tworzy się między człowiekiem a Bogiem pewnego rodzaju więź świętości, która tworzy taką strefę ochronną wokół nas. I mówię to całkowicie poważnie, chociaż wiem, że to może brzmieć dla kogoś dziwacznie, ale jestem przekonany, że tak to działa. Jeżeli żyjemy w modlitwie z Bogiem, to nas chroni, zwyczajnie. I wtedy człowiek jakby ma bardziej naturalnie wyostrzone zmysły obronne, nie daje się tak łatwo zaskoczyć grzechowi. Pewne rzeczy jakby w sposób oczywisty dla niego są od razu do odrzucenia, do skreślenia i nie wchodzą w grę i w ogóle się nad tym nie zastanawia, czy to podjąć, czy nie, tego rodzaju pokusę. Bo tak to działa, nasza relacja z Bogiem tak właśnie działa. Dobrze jest też mieć w pewnych sytuacjach, w takich dosyć szczególnych sytuacjach i mówię o tym jako bardzo szczególnej sytuacji, takiego przyjaciela, kogoś naprawdę bliskiego, zaufanego, komu możemy wyznawać swoje grzechy. I wtedy on jest dla nas kimś takim, kto jakby nas chroni, bo jeśli taki... Oczywiście ten człowiek nie odpuszcza nam grzechu, żeby nie był źle zrozumiany, on jedynie wysłuchuje ich. Ale wtedy diabeł jakby nie ma do nas takiego przystępu, żeby nas oskarżać, że ten grzech jest ukryty, bo my ten grzech wyznaliśmy. Nie chodzi też o to, żebyśmy sobie łatwo folgowali, tak jak w tym przypadku jezuitów, tylko chodzi też o to, że jeśli ten grzech wyznajemy przed kimś, to wtedy dużo trudniej jest nam go popełniać ponownie i ponownie i ponownie, bo zwyczajnie jest nam wstyd przed tą osobą. Ale żeby ta zasada działała, to musimy być szczerzy. Nie ma sensu przed kimś wyznawać jedynie niektórych grzechów, a część zachowywać dla siebie. I Luther nazwał grzech więzieniem człowieka. I tak naprawdę to chodziło mu nie tylko o kwestię zniewolenia, ale też o sposób ratunku. Ale o tym będziemy już mówić innym razem. Także dziękuję, że wytrzymaliście tyle. I teraz oddaję głos.